25 najpoważniejszych błędów programistów. 13 kwietnia 2010.00. Przedstawiamy listę 25 najważniejszych błędów programistycznych, które według organizacji MITRE przyczyniają się do powszechnej podatności oprogramowania na ataki. W tegorocznej liście, opublikowanej przez CWANS, królują błędy, które można łatwo znaleźć i jeszcze łatwiej wykorzystać. Są niebezpieczne, gdyż często umożliwiają napastnikom przejęcie kontroli nad oprogramowaniem, kradzież lub modyfikację danych lub ataki odmowy obsługi, czy też wyłączają daną aplikację z pracy. Lista powstała we współpracy między Instytutem SANS, organizacją MITRE oraz wieloma amerykańskimi i europejskimi ekspertami do spraw bezpieczeństwa oprogramowania. Prezentujemy ją w kolejności od najmniej do najbardziej groźnych. Podajemy też sposoby ustrzeżenia się przed tymi błędami. S. 158965-25. Wyścig Race Condition. Ten błąd jest spowodowany współzależnością między fragmentami kodu, gdy wiele procesów wykonuje operacje na tych samych danych, a wynik zależy od kolejności wykonania obliczeń. Błąd ten można wykorzystać do przejęcia kontroli nad innym wątkiem, do naruszenia spójności danych i ataku odmowy obsługi. Należy wykorzystywać architekturę i implementację, która jest bezpieczna przy programowaniu wielowątkowym ThreatSafe, minimalizując użycie zasobów współdzielonych. S. 158965-24. Używanie złych algorytmów kryptograficznych. Przy szyfrowaniu wrażliwych danych, twórcy oprogramowania często próbują tworzyć własne algorytmy. Jest to bardzo poważny problem, gdyż algorytm taki prawie na pewno będzie słabszy od standardów w tej dziedzinie. Niejednokrotnie używa się zbyt słabych lub złamanych algorytmów, do których od dawna są narzędzia przeznaczone do szybkiego łamania. Zamiast nich należy wykorzystać uznane standardy algorytm, zarządzanie kluczami, gotowe biblioteki. Należy też okresowo sprawdzać, czy nie są one już przestarzałe. S. 158965-27-23. Otwarte przekierowania. Hiperłącza są częścią internetu i wprowadzane są do wielu aplikacji. Brak kontroli łączy można wykorzystać np. do ataków polegających na przekierowaniu do fałszywej strony phishing, eksploitowanie błędu przeglądarki do instalacji Trojana. Przy przekierowaniach na adres dostarczany z zewnątrz np. URL strony jako parametr, należy sprawdzać każdy parametr i korzystać z ustalonej białej listy adresów lub parametryzować adresy wewnątrz aplikacji. S. 158968-22. Nielimitowana alokacja zasobów. Brak kontroli nad ilością zasobów, które może wykorzystać dany program, może prowadzić do ataku odmowy obsługi, gdy jedna aplikacja zużywa niemal wszystkie dostępne zasoby pamięć, CPU, przestrzeń dyskowa. Taki atak może też umożliwić przeprowadzenie innych ataków. Dlatego należy wprowadzić twarde limity alokacji zasobów, np. per user, oraz mechanizm elastycznego i bezpiecznego ich przydzielania. S. 158969-21. Złote uprawnienia do krytycznych zasobów. Błąd polegający na udostępnieniu obiektów bez żadnego sensownego uwierzytelnienia sprawia, że dane są dostępne dla każdego, kto tylko ich zażąda. Należy unikać przyznawania jakichkolwiek uprawnień dla całego świata, wprowadzając model przyznawania dostępu dla uwierzytelnionych użytkowników. S. 158970-20. Pobieranie niesprawdzonego kodu. Przy pobieraniu i wykonaniu kodu przeważnie ufa się stronie udostępniającej oprogramowanie. Z tej własności można skorzystać, włamując się na stronę, podstawiając przekierowanie do jej imitacji, stosując podszywanie DNS lub zatrucie jego cache, a nawet modyfikując w locie już pobierany kod. Scenariusz ten może być wykorzystany także przy aktualizacji oprogramowania. Należy odpytać DNS w obie strony, stosować mechanizmy kryptograficzne zapewniające autentyczność i integralność pobieranego pliku. S. 158971-19. Brak uwierzytelnienia przy krytycznych funkcjach systemu. Niektóre z operacji mogą być wykonane bez żadnego uwierzytelnienia. Luka ta wynika stąd, że przy projekcie nikt nie myślał o tym, że intruz może próbować uruchomić dany moduł bez uwierzytelnienia. Tymczasem zestaw wielu takich błędów może prowadzić nawet do przejęcia serwera. Należy wprowadzić podział oprogramowania pod kątem tego, kto może je uruchomić. Podobne sprawdzenia należy także robić na serwerze. S. 158972-18. Błąd w obliczeniach długości bufora. W niektórych językach programowania należy do nich. C. Programista musi zadbać o zarządzanie pamięcią. Jeśli popełni błąd w określeniu rozmiaru bufora, ten może się okazać zbyt mały, a to może prowadzić do klasycznego błędu przepełnienia bufora, nawet przy poprawnej walidacji wprowadzanych danych. Należy zatem poprawnie obliczać długość buforów, przykładowo. W podprogramie konwersji do HTML zamiana znaku ampersand w ciąg ampersand wymaga pięciokrotnie dłuższego bufora wyjściowego. S. 2.158.973.17. Przepełnienie wartości liczby całkowitej, przekręcenie przez 0. Przy obliczeniach dziesiętnych 255 plus 1 równe 256, ale dla programu komputerowego czasami 255 plus 1 równe 0 a 01 równe 65535, zależnie od wykorzystanego typu zmiennej. Stąd pojawiają się błędy w obliczeniach, załamania programów, nieskończone pętle czy nawet wykonanie obcego kodu. Należy zatem kontrolować przepełnienia, walidować wprowadzane wartości i stosować biblioteki takie jak IntegerLib lub Safeint. C. plus S. 2.158.974.16. Ujawnianie informacji w komunikatach błędów. Im więcej informacji podaje komunikat o błędzie, tym jest to korzystniejsze dla kogoś, kto chce przełamać zabezpieczenia. Wywołując błąd, można poznać ścieżki do oprogramowania, jego dokładną wersję, adresację IP, a nawet szczegóły instalacji, a to są bardzo cenne informacje dla włamywacza. Informacje o serwerze czy błędzie programu powinny być możliwie lakoniczne. Jedynym miejscem, gdzie mogą pojawić się szczegóły, są logi. Należy także zadbać o to, by komunikaty logowane do pliku również nie stanowiły dodatkowych wskazówek. S. 2.158.975.15. Złote obsługa nadzwyczajnych lub warunkowych zdarzeń / wartości. Doświadczenie uczy, że prawie w każdym oprogramowaniu mogą pojawić się zdarzenia lub wartości, które nie powinny być wprowadzane, np. długość równa 0 przy działaniu, które wymaga niezerowej wartości. Jeśli nie przewidzi się obsługi takich zdarzeń, można doprowadzić do załamania programu, odmowy obsługi, utraty danych lub obejścia zabezpieczeń. Przy konstrukcji programu należy sprawdzać także wartości, które wynikają z obliczeń, zanim przekaże się je dalej. S. 2.158.976.14. Złote walidacja wskaźnika. Brak sprawdzania danych przy obliczaniu wskaźnika daje napastnikowi szansę na podanie wartości spoza dopuszczalnego zakresu, przykładowo po alokacji macierzy na 100 obiektów lub struktur. Hacker może podać wskaźnik -23 lub 978. Wykorzystanie takiego błędu może prowadzić do załamania programu, utraty danych, odmowy obsługi lub wykonania obcego kodu. Należy weryfikować wprowadzane wartości za pomocą struts lub OWASP SAPI, przy czym sprawdzenia należy wykonywać także na serwerze. S. 2.158.977.13. Brak kontroli nazwy pliku dla polecenia include/require w języku PHP. Przy programowaniu w PHP często łączy się kod z kilku plików za pomocą poleceń include lub require. Brak kontroli nad nazwami plików daje możliwość wykonania dowolnego kodu przez napastnika. Należy utworzyć mapowanie między nazwą plików a wartością ID, na przykład za pomocą ESAPI Access Reference Map, i sprawdzać poprawność danych, na przykład usuwając więcej niż jedną kropkę w ścieżce pliku. Ponadto należy tworzyć i uruchamiać programy w najnowszej wersji PHP, co najmniej PHP 6. S. 2.158.978.12. Dostęp do bufora z niewłaściwą długością. Próba dostępu do bufora w pamięci przy nieprawidłowej jego długości może powodować przekroczenie granicy bufora i powstanie poważnych błędów. Do uruchomienia obcego kodu włącznie, w odróżnieniu od klasycznego przepełnienia bufora, miejsce trzecie na liście, tutaj istotą nie jest nadpisanie przy kopiowaniu do zbyt małego bufora, ale dostęp poza jego granicą. Należy używać narzędzi, które automatycznie przeciwdziałają przekroczeniu granicy bufora lub eliminują jego przepełnienie, np. Safest lub stsafe.h. lub korzystać ze środowisk, w których ryzyko przepełnienia jest niewielkie, Java, Perl, Ada. C. Bezpieczeństwo można poprawić, wykorzystując technologie takie jak randomizacja ASLR i zabezpieczenie przed wykonaniem danych NX. S. 2.158.979.11. Osadzenie uwierzytelniania w oprogramowaniu. Umieszczenie na stałe hasła lub klucza w kodzie programu jest złym pomysłem, gdyż reverse engineering umożliwi odtworzenie go. W przypadku popularnych programów jest to tylko kwestią czasu. Ponadto narażone na atak będą wszystkie kopie. Hasła i klucze należy przechowywać w zabezpieczonej strukturze, np. w zaszyfrowanym pliku lub chronionych zasobach systemowych, która może być chroniona przez napastnikami. Do kontroli haseł należy używać dobrych skrótów kryptograficznych. S. 2.158.980.10. Brak szyfrowania wrażliwych danych. Błąd ten jest oczywisty, dotyczy w szczególności przesyłania danych siecią. a także składowania w ogólnodostępnych plikach lub bazach, także w katalogach tymczasowych. Skutkiem może być utrata danych lub nawet przejęcie serwera. Należy wdrożyć szyfrowanie z użyciem uznanych standardów. S.158.981.9. Brak kontroli parametrów przekazywanych do systemu operacyjnego. Oprogramowanie dość często komunikuje się z wnętrzem systemu operacyjnego. Przy wywoływaniu innego programu lub wykonywaniu odwołania systemowego nie można pozwolić na przekazanie podawanych z zewnątrz parametrów bez ich sprawdzania. Błąd taki może prowadzić do wykonania obcego kodu z przejęciem systemu operacyjnego włącznie. Zamiast uruchamiania programów lepiej korzystać z odwołań systemowych, a wszystkie parametry muszą być sprawdzane. Dobrym pomysłem jest oddzielenie parametrów od informacji z zewnątrz i kodu aplikacji, a także unikanie przekazywania ich w całości. S.158.982.8. Brak ograniczeń typów plików, które można umieścić na serwerze. Zezwolenie na upload dowolnego pliku na serwer może skutkować wprowadzeniem tam specjalnie przygotowanego pliku .php albo .asp lub innego, którego typ wskazuje na plik wykonywalny, który będzie zinterpretowany przez serwer jako program i wykonany. Należy zmieniać nazwę pliku, by wewnątrz serwera operować własnymi nazwami, ignorując podawane przez użytkownika. Dodatkowo wprowadzając listę dopuszczalnych rozszerzeń nazw, dobrym pomysłem jest składowanie plików poza drzewem katalogów aplikacji i opracowanie mechanizmów ich dynamicznego dostarczania. S.158.983.7. Brak ograniczeń ścieżki do konkretnego katalogu Path Traversal. Przy aplikacjach, które polegają na składowaniu danych w plikach, napastnik może wprowadzić nazwę, która zawiera opis względnej ścieżki z użyciem wyrażenia // lub podobnego. Brak ograniczeń umożliwia wyjście poza dozwolony katalog i pozyskanie dowolnego pliku, do którego ma dostęp użytkownik, na którego uprawnieniach pracuje serwer. Skutkiem może być utrata danych, wykonanie dowolnego kodu lub odmowa obsługi. Należy kontrolować podawane nazwy plików, usuwając z nich znaki takie jak lub i wprowadzać restrykcje odnośnie do danych pobieranych z zewnątrz. S.158.984.6. Poleganie na niezaufanych informacjach przy uwierzytelnieniu. Nie można polegać na prostych mechanizmach, takich jak plik lub nieszyfrowane cookie po stronie klienta, gdyż skopiowanie stanu umożliwi przejęcie sesji. Należy wdrożyć mechanizm po stronie serwera, który zajmie się kontrolą i utrzymywaniem sesji, na przykład OWSP, SAP i Session Management lub ASP.NetViewState, wykorzystywać HMAC, by móc wykryć manipulacje. Unikać rejestrowania zmiennych globalnych w PHP, jeśli to jest tylko możliwe. S.158.985.5. Błędy w przyznawaniu uprawnień. Błąd ten dotyczy przyznawania zbyt szerokich uprawnień w stosunku do potrzeb. Może skutkować obejściem uprawnień, utratą danych, odmową obsługi lub nawet przejęciem systemu. Należy podzielić aplikacje na różne obszary i zastosować zasadę przywilejów koniecznych, łącząc je z rolami użytkowników. Należy dokładnie opracować, jakie uprawnienia powinien mieć w systemie każdy użytkownik posiadający przyznaną, właściwą rolę i zadbać o sprawdzanie uwierzytelniania przy logowaniu do systemu. S.158.986.4. Cross-site request for GERY CSRF. Atak ten polega na wykorzystaniu uprawnień ofiary w celu nieautoryzowanego wykonania jakiegoś polecenia lub kodu na poziomie jej uprawnień. Atak ten nie jest wymierzony wprost przeciw serwisowi, ale umożliwia wykonanie akcji z przeglądarki ofiary. Dotyczy serwisów internetowych wymagających zalogowania i niewymagających dodatkowego uwierzytelnienia dla danej akcji. Zazwyczaj atak taki jest przeprowadzany za pomocą zagnieżdżonego kodu JavaScript, przy czym jego ślady można znaleźć na wielu portalach. W ten sposób można atakować źle zabezpieczone firmowe aplikacje w intranecie, nawet jeśli napastnik nie ma do nich bezpośredniego dostępu. Połączenie CRSF z innym błędem cross-site scripting może powodować bardzo poważne szkody w webowych aplikacjach. Ochroną przed CSRF może być użycie narzędzi takich jak OWSP Safeguard, sprawdzanie parametru referrer, odseparowanie najważniejszych czynności po stronie serwisu i żądanie dla nich dodatkowego uwierzytelnienia, nieużywanie metody GET do czynności, które zmieniają stan sesji, a także przejście na metodę Feltena i Zellera do UBLE-Submitted Cookie. Pewną pomoc przynosi także wdrożenie do przeglądarki Firefox dodatku NoScript, który potrafi odfiltrować bardzo wiele takich ataków. Dobrym pomysłem jest wykorzystywanie osobnej przeglądarki przeglądarki do zadań firmowych innej od tej, którą używa się do przeglądania internetu. S.158987-3. Kopiowanie danych bez kontroli długości. Klasyczne przepełnienie bufora. Klasyczne przepełnienie bufora polegające na kopiowaniu niesprawdzonej ilości danych do docelowego bufora bez kontroli rozmiaru jest jednym z najpoważniejszych błędów w aplikacjach. Błąd ten jest obecny od dziesięcioleci, zwłaszcza przy programowaniu w językach takich jak C i nadal trudno go wyeliminować. Chociaż skutki wykorzystania przepełnienia bufora są bardzo poważne, od załamania aplikacji i utraty danych, do przejęcia kontroli nad systemem operacyjnym włącznie. Błąd ten dotyczy różnych platform, zarówno Windows, jak i Unix, przy czym pojawiły się nawet robaki sieciowe wykorzystujące przepełnienie bufora do automatycznego zarażania nieaktualizowanych maszyn z Windows jedynie przez połączenie sieciowe. Minimalizacja ryzyka jest podobna jak przy 12. Błędzie, dostęp do bufora z niewłaściwą długością, ale istnieje kilka dodatkowych środków zaradczych. Warto zmienić funkcje kopiujące dane, takie jak strcpy, na ich odpowiedniki, które pobierają argument o ustalonej długości, w tym w przypadku strncpy należy zwrócić uwagę na prawidłowe określenie ilości danych kopiowanych za pomocą strncpy i w razie potrzeby skrócić dane wejściowe. S.158988-2. Złote kontrola parametrów używanych do zapytania SQL wstrzyknięcie kodu SQL. Dzisiejsze oprogramowanie bardzo mocno korzysta z motorów bazodanowych, pobierając i zapisując tam dane. Niejednokrotnie wartości pól formularzy są potem wykorzystywane do zapytań SQL kierowanych do motoru bazodanowego. Jeśli napastnik będzie mógł przygotować wartość pola, która zostanie zinterpretowana przez motor jako nowe zapytanie, będzie mógł pobrać, zmienić lub usunąć dane. W ten sposób można także przygotować atak przejęcia kontroli nad źle skonfigurowanym systemem, gdyż SQL Injection otwiera ukryty kanał komunikacji wprost do serwera bazodanowego. Jest to bardzo poważny błąd. Napastnik może wykorzystać brak ochrony danych przekazywanych przez dowolny parametr z ukrytym polem formularzy czy zawartością cookie włącznie. Ryzyko ataku za pomocą wstrzyknięcia kodu można zmniejszyć poprawnie korzystając z narzędzi takich jak Hibernate lub Enterprise Java Bounce. Przy czym najlepsze efekty przynosi separacja pomiędzy danymi a kodem niezależnie od używanych narzędzi. Zapytania SQL powinny być realizowane za pomocą parametryzacji lub procedur składowanych. Należy unikać składania treści zapytania w locie i późniejszego wykonywania za pomocą exec. Należy także zapewnić ochronę przez oznaczanie escape, filtrowanie lub zamianę niektórych znaków pobieranych z zewnątrz. Można w tym celu wykorzystać pakiet Oracle DBMS podkreślenia SSRT lub funkcję MySQL podkreślenie real podkreślenie escape podkreślenie string API motoru MySQL dostępną zarówno w C, jak i w PHP. Poleganie na czarnej liście znaków też nie jest dobrym pomysłem. Lepiej przyjąć strategię ścisłego sprawdzania wartości, odrzucając wszystkie parametry, które nie pasują do dokładnie określonego wzorca. S.258989-1. Brak zachowania struktury serwisu webowego cross-site scripting. Błąd cross-site scripting XSS jest jednym z najważniejszych zagrożeń dla serwisów webowych, gdyż wykorzystywany jest bezstanowy protokół HTTP i przetwarza się mieszaninę danych oraz skryptów w HTML, także pomiędzy stronami przy różnych schematach kodowania. Idea ataku polega na umieszczeniu na witrynie www fragmentu kodu np. JavaScript lub innej aktywnej treści, który staje się elementem strony i zostaje wykonany razem z jej kodem, z uprawnieniami użytkownika danej strony, przy czym ma dostęp do zasobów, jakie serwis oferuje. Skutkiem takiego ataku jest wykonanie obcego kodu pobieranego ze strony często oznaczonej jako zaufana. W ten sposób można przejąć bardzo dużo informacji od wielu użytkowników, przekierować ich na fałszywą stronę lub umieścić złośliwe oprogramowanie bez znaczącej modyfikacji serwisu. Największe ryzyko niesie błąd, w którym do treści strony da się wstawić taki kod na stałe persistent XSS, na przykład na forach internetowych lub stronach web 2.0, gdyż może on posłużyć do naruszenia bezpieczeństwa bardzo wielu użytkowników. Połączenie błędów persistent XSS oraz CSRF jest bardzo poważnym zagrożeniem dla webowych serwisów, takich jak bankowość elektroniczna lub serwisy społecznościowe. Aby chronić serwis przed atakiem XSS, należy używać języków, bibliotek lub frameworków, które w łatwiejszy sposób dostarczą poprawnie enkodowaną treść, np. Apache Witkit, OWSPS API Encoding lub Microsoft Anti-XSS i zadbać o wymuszenie właściwego enkodowania UTF-8. IS-8859-2. Dobrym pomysłem jest też filtrowanie znaku.